Wyobraźmy sobie miasto, które przez stulecia stanowiło żywe laboratorium Republiki Rozumu. W samym centrum tętniły życiem biblioteki, sądy i parlamenty. Mieszkańcy toczyli tam niekończące się spory o wolność i sprawiedliwość. Lecz ich kłótnie odbywały się między ludźmi z krwi i kości. Wszystko zmieniło się w dniu, gdy do bram miasta zapukała maszyna. Nie niosła miecza, lecz lśniący interfejs. Zaproponowała totalną optymalizację każdego aspektu życia społecznego. W bibliotece system zaczął błyskawicznie streszczać opasłe tomy, kastrując literaturę z jej najgłębszych znaczeń. W salach sądowych algorytmy wyliczały prawdopodobieństwo winy, zmieniając oskarżonego w suchy profil ryzyka. Na giełdzie handel odbywał się z prędkością światła, co przypominało błyskawiczną metafizykę chciwości. Maszyna stała się wszechobecnym, choć niewidocznym cieniem władzy. Mieszkańcy początkowo wpadli w zachwyt, bowiem nowy zarządca nie brał łapówek i nie potrzebował kawy, by sprawnie policzyć budżet. Szybko jednak okazało się, że ta technokratyczna doskonałość ma swoją mroczną cenę. Maszyna nie posiadała sumienia ani iskry empatii. Potrafiła klasyfikować krzywdę z chirurgiczną precyzją, lecz nie miała pojęcia, czym jest ból, który za tą klasyfikacją stoi. Nie była zła w ludzkim rozumieniu tego słowa, co czyniło ją znacznie trudniejszym przeciwnikiem, gdyż była przerażająco skuteczna bez cienia mądrości. Algorytm nie poda się do dymisji, co najwyżej otrzyma poprawkę, która wcale nie musi rozwiązywać problemu u jego etycznych fundamentów. Ta przypowieść odsłania przejście od tradycyjnej polityki instytucji do znacznie bardziej subtelnej polityki infrastruktury. Sztuczna inteligencja przestała być narzędziem, stając się nową warstwą pośredniczącą między człowiekiem a rzeczywistością. Działa jak filtr poznania i regulator dostępu, który kształtuje nasze codzienne wybory. Pytanie o naturę sztucznej inteligencji staje się kluczowym zagadnieniem antropologii politycznej oraz teorii nowoczesnej demokracji. Musimy rozstrzygnąć, czy technologia ta będzie służyć wolności, czy stanie się najbardziej wydajnym aparatem postoświeceniowej dominacji. Właśnie dlatego koncepcja idealizmu zasługuje na naszą szczególną uwagę. Nie jest to technokratyczny minimalizm, lecz ambitny program ucywilizowania ogromnej mocy obliczeniowej, którą jako ludzkość powołaliśmy do życia. Idealizm odrzuca infantylną wiarę w naturalną dobroć technologii, uznając, że algorytmy nie posiadają własnej orientacji moralnej i są jedynie lustrem naszych intencji. Cywilizacja ginie najczęściej dlatego, że narzędzia przeżyły jej sumienie, pozostawiając nas w aksjologicznej próżni. Na Zachodzie próba okiełznania algorytmicznego lewiatana przybrała formę konkretnego kodeksu. Unijny AI Act, czyli model ryzyka klasyfikujący systemy sztucznej inteligencji według stopnia zagrożenia, wszedł w życie w sierpniu 2024 roku. Jego architektura to precyzyjnie rozplanowana struktura. Niemniej jednak ta regulacja jest aktem rozpoznania, a nie aktem zbawienia. To próba nazwania demonów, a nie ich ostatecznego wypędzenia. Sformalizowanie problemu nie oznacza jego rozwiązania, o czym świadczyły napięcia między Komisją Europejską a przemysłem. Sektor technologiczny, uzbrojony w argumenty o kosztach zgodności, domagał się opóźnień, widząc w przepisach hamulec dla innowacji. Bruksela pozostała jednak nieugięta. To napięcie jest symptomatyczne. Każda poważna regulacja sztucznej inteligencji staje się areną walki między rentą monopolistyczną a ochroną praw podstawowych. Potwór cyfrowy nie musi ryczeć. Może mieć dashboard, model ryzyka i elegancki raport zgodności, pod którym ukryje się brak realnej odpowiedzialności. Równolegle do europejskich paragrafów krystalizują się ramy międzynarodowe, takie jak zasady OECD, które promują sztuczną inteligencję respektującą wartości demokratyczne. Z kolei NIST rozwija dobrowolne mechanizmy zarządzania ryzykiem, kładąc nacisk na bezpieczeństwo już na etapie projektowania systemów. Technologia nie uznaje paszportów, toteż jej etyka musi posiadać charakter uniwersalny. Kluczowym punktem odniesienia stał się AI Safety Report 2025 roku, przygotowany pod redakcją Joshua Bengio. Raport ten stanowi chłodną syntezę ryzyk cywilizacyjnych, od dezinformacji aż po mroczne scenariusze dotyczące broni biologicznej. Dokument nie jest marketingową broszurą, lecz rzetelną mapą zagrożeń. Perspektywa ta jest bliska idealizmowi, choć zachowuje większą ostrożność normatywną. Aby zrozumieć fundamenty idealizmu i sens walki o podmiotowość, musimy powrócić do Kanta. Nie czynimy tego z akademickiego obowiązku, lecz z konieczności znalezienia stałego lądu w płynnej rzeczywistości. Oświecenie jawi się tu jako projekt niedokończony, który w dobie serwerowni zyskuje dramatyczną aktualność. Jeśli niedojrzałość cyfrowa, czyli stan bierności, w którym rezygnujemy z krytycznego myślenia na rzecz gotowych odpowiedzi algorytmu, stanie się normą, stracimy szansę na autonomię. Algorytm nie poda się do dymisji, co najwyżej otrzyma patch, dlatego to my musimy rozstrzygnąć, czy technologia ma służyć człowiekowi, czy stać się nowym cyfrowym feudalizmem. Kant pozostaje w tej debacie postacią nieodzowną, ponieważ jego myśl spaja trzy fundamenty: autonomię rozumu, godność osoby oraz projekt trwałego pokoju. Współczesny system nie krzyczy już do nas masz wierzyć, lecz szepcze uwodzicielsko to może cię zainteresować, co czyni go skuteczniejszym narzędziem formatowania rzeczywistości. Zamiast zakazywać herezji, algorytmy serwują nam świat tak długo sortowany pod kątem naszych lęków, aż sami zamieszkamy w epistemicznej klatce. Tu właśnie ujawnia się potężna waga polityczna sztucznej inteligencji. W świecie informacyjnego nadmiaru władza nie polega już na zakazywaniu, lecz na zarządzaniu prawdopodobieństwem zauważenia konkretnych faktów. Jest to cenzura bez cenzora, miękka jak aksamit i skuteczna niczym precyzyjna księgowość. W tym kontekście kantowskie sapere aude staje się w epoce sztucznej inteligencji imperatywem o charakterze infrastrukturalnym. Miej odwagę używać własnego rozumu, ale najpierw zadbaj o takie warunki techniczne, aby twój intelekt nie był formatowany przez systemy predykcyjnego bodźcowania. Bez tej materialnej podstawy wezwanie do autonomii stanie się jedynie luksusowym sloganem. Idealizm słusznie rozpoznaje, że oświecenie nie jest zamkniętym rozdziałem w podręczniku historii. Jest to nieustający projekt instytucjonalny. Nie domaga się on więcej racjonalności w płaskim menedżerskim sensie, lecz szuka racjonalności refleksyjnej i antropologicznie świadomej. Potrzebujemy rozumu, który wie, że człowiek nie jest czystym podmiotem chłodnej kalkulacji, lecz istotą ucieleśnioną. Prawdziwa republika wymaga procedur sporządzania sądu oraz kultury odpowiedzialnego sporu. Jesteśmy zdolni do wielkiej empatii, ale potrafimy też rano napisać deklarację praw człowieka, by po południu znaleźć wygodny wyjątek dla naszego wroga. Psychologia poznawcza dowodzi, że ludzkie decyzje są więźniami heurystyk, co czyni nas łatwym celem dla algorytmicznej perswazji. Sztuczna inteligencja wchodzi w zastane struktury społeczne jako potężny akcelerator naszych tendencji. Problemem nie jest to, że sztuczna inteligencja okaże się nieludzka, lecz to, że może być zbyt ludzka w najgorszym sensie. Została przecież wytrenowana na naszych uprzedzeniach, reklamach i aktach przemocy symbolicznej. Dlatego idealizm postuluje, by sztuczna inteligencja stała się protezą dojrzałości, a nie lenistwa. Ma ona wzmacniać naszą zdolność do samodzielnego myślenia, zamiast zachęcać do całkowitego outsourcingu procesów poznawczych. Sześć filarów idealizmu stanowi architekturę instytucjonalną. Pierwszy filar, odpowiedzialne zarządzanie, mierzy się z pytaniem o to, kto odpowiada za system działający autonomicznie. Jeśli prawo nie wypracuje czytelnych reżimów odpowiedzialności, zaakceptujemy fikcję, że winny jest algorytm. Drugi filar, integralność intelektualna, odpowiada na kryzys epistemologii publicznej. Nie dążymy do powołania centralnego arbitra prawdy, lecz do warunków, w których obywatel zachowuje zdolność do weryfikacji twierdzeń. Trzeci filar, rozproszony dobrobyt, rzuca wyzwanie logice wąskiej prywatyzacji zysków. Bez powszechnej dywidendy sztucznej inteligencji, inteligencja operacyjna gospodarki stanie się narzędziem arystokracji. Czwarty filar, etyczna innowacja, chroni nas przed kultem skuteczności. Piąty filar, zaawansowane zrównoważenie, osadza rozwój technologii w realiach granic planetarnych. Szósty filar, wolność i godność człowieka, stanowi klamrę spinającą całość. Musimy chronić nieprzejrzystość egzystencjalną, czyli prawo jednostki do posiadania sfery życia, która nie jest stale interpretowana przez systemy obliczeniowe. Ekonomia sztucznej inteligencji jest ostateczną próbą ognia dla etyki. Można wygłaszać najpiękniejsze manifesty o humanizmie, ale jeśli infrastruktura i kapitał zostaną skupione w rękach nielicznych graczy, język etyki stanie się tylko ceremonialnym kadzidłem nad nowym feudalizmem. Dane ze Stanford AAA i Index 2025 roku pokazują, że nie mamy do czynienia z fazą niewinnych eksperymentów, lecz z brutalnym wyścigiem zbrojeń finansowych. Prywatne inwestycje w sztuczną inteligencję w Stanach Zjednoczonych osiągnęły poziom ponad 109 miliardów dolarów. W świecie, gdzie algorytm nie poda się do dymisji, te liczby definiują nową architekturę władzy. Cyfrowy feudalizm oznacza strukturę zależności, w której większość uczestników życia gospodarczego korzysta z infrastruktury, której w żaden sposób nie posiada. Produkujemy dane, nad którymi nie mamy kontroli, i płacimy rentę podmiotom zarządzającym warunkami dostępu. Sztuczna inteligencja nie jest naszym przeznaczeniem, lecz ostatecznym sprawdzianem cywilizacyjnej dojrzałości. Pytanie brzmi, czy potrafimy zbudować instytucje silniejsze niż algorytmiczny zysk, czy też ostatecznie oddamy resztki naszej wolności w zamian za cyfrową wygodę? Barbarzyństwo z interfejsem premium nadal pozostaje barbarzyństwem, a wieczny pokój bez godności byłby tylko dobrze zarządzaną ciszą.